Otwórzmy drugi list do Koryntian na rozdziale czwartym. Drugi list do Koryntian, rozdział czwarty. Będę czytał od początku rozdziału do rozdziału 5, werset 10. Jeszcze sobie tylko otworzę interlinię. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, a śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Teraz ten czas, który przechodziliśmy, taki trudny, kiedy ciało było chore i takie kolejny raz okazało się takie słabe i kiedy to wszystko dodatkowe jakieś były inne problemy i wiecie, Pan Bóg w pewnym momencie, kiedy to trwało, to Pan Bóg jest taki, że On po prostu pokazuje pewne rzeczy, podtrzymuje, mówi zobacz tu, zobacz tam. I możemy spojrzeć i doznać Jego wsparcia. Pamiętam, że w pewnym momencie któregoś dnia popatrzyłem się na forum do nas na ulicę Prostą, patrzę się, a jeden brat, który właśnie przeżywa takie sytuacje, których ja nie wiem, czy bym wytrzymał i dał radę. On pisze ten werset właśnie. Mamy tam zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. I to było dla mnie. To na ten moment to było dla mnie właśnie. On o tym nie wiedział oczywiście. Ale to jest właśnie tak, że w pewnych sytuacjach Pan Bóg oczywiście widzi, oczywiście pilnuje, oczywiście jest na miejscu. Nam się wydaje, że gdzieś dalej, a On cały czas jest. Zacznę od początku, od początku czwartego rozdziału. Mając zaś tę służbę, która nam została poruszona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Z miłosierdzia nam została poruszona służba, którą spełniamy. Nie dlatego, że jesteśmy tacy mocni, nie dlatego, że jesteśmy tacy elokwentni, nie dlatego, że mamy coś w sobie. Nie, Bóg po prostu jest miłosierny i służbę, którą nam porucza nam dlatego, że się nad nami zlitował. I ponieważ się nad nami zlitował, to nas chce użyć. I już samo w sobie to jest wielką łaską. I ponieważ ta służba została nam poruszona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Dlatego, że ten, który nam poruszył naszą służbę, jakakolwiek ona jest, jeżeli On chce nas używać, jeżeli jest Jego wolą, żeby uczynić z nas naczynia, to możemy być spokojni, że On o te naczynia zadba. Natomiast jeżeli tym naczyniom się coś dzieje, to możemy być również spokojni, że On o tym wie. I dlatego możemy być spokojni i nie upadać na duchu. I nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Cokolwiek robimy, w jakikolwiek sposób, akurat Paweł pisze tutaj o głoszeniu Słowa Bożego i mówi, wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. To znaczy, wyrzekliśmy się czegoś takiego, jak bycie kimś innym, jak ukrywanie czegoś przed innymi. Czyli wychodzimy jako słudzy, ale jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Nie ukrywamy niczego, nie fałszujemy niczego, nie staramy się pokazać jako inni, niż jesteśmy naprawdę. I coś takiego, cokolwiek to jest, jeżeli służymy Panu Bogu, On od nas oczekuje, żebyśmy wyrzekli się tego wszystkiego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Dlaczego ukrywają? Dlatego, że być może, jeżeli wyjdzie to na jaw, ta ich słabość, jeżeli wyjdzie na jaw to, co oni uważają, że jest, no, niespecjalnie będzie dobrze służyć ich imidż tak zwany na tym straci, to ludziom po ludzku, nam, wydaje nam się czasem, że nasza służba na tym ucierpi. Nieprawda. Właśnie dlatego, że jesteśmy jacy jesteśmy, to Bóg może przez nas działać. I Bóg może mówić przez te słabe, kruche naczynia, takie jakie one są. I dlatego właśnie, że nie ukrywamy, dlatego, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, to dlatego między innymi to, co mówimy, to, co robimy, ma taki walor, że jest prawdziwe. I człowiek, który jest czystego serca, on to będzie wyczuwał. On to będzie wyczuwał i dlatego właśnie możemy polegać czy polecać siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Dlatego, że po pierwsze Bóg widzi, po drugie ci ludzie, którzy mają sumienia, odczuwają, czy przychodzi do nich i próbuje im służyć człowiek, który jest prawdziwy, czy człowiek, który jest sztuczny. I co jeszcze Paweł mówi? Nie fałszujemy Słowa Bożego. Nie fałszujemy Słowa Bożego. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Jak wiele jest fałszowania Słowa Bożego po to, żeby cokolwiek osiągnąć, po to, żeby cokolwiek człowiekowi wmówić, po to, żeby mu powiedzieć czy przekonać go do rzeczy, których tak naprawdę w tym Słowie nie ma. Bóg się do tego nie przyznaje. Do fałszowania Słowa Bożego. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. Odwołam się do interlinii, dlatego, że tutaj w tym całym fragmencie jest kilka rzeczy, które w interlinii są jawne, one są, wychodzą w sposób taki dość oczywisty. W tłumaczeniu tego nie ma, widzę, przynajmniej w tym. Trzeci werset. Jeśli zaś jest zasłonięta dobra nowina nasza, nadających się gubić jest zasłonięta, w których Bóg wieku tego oślepił pomyślenia niewierzących, żeby nie dostrzegali oświetlenia dobrej nowiny, czyli Ewangelii pomazańca, który jest obrazem Boga. Ewangelia, czy dobra nowina, jest zasłonięta dla ludzi, którzy dają się gubić, dlatego że Bóg w wieku tego oślepił ich myślenie. Dwie rzeczy, które tu są. Po pierwsze, my mamy w naszym przekładzie, że to jest Bóg tego świata, prawda? Ale to nie chodzi o to, że szatan jest Bogiem tej planety. Chodzi o to, że on jest Bogiem wieku tego. To znaczy, to jest ktoś, kto jest Bogiem, po pierwsze, przejściowo, bo to jest wiek, który on na razie w tym wieku ma coś do powiedzenia. I jest Bogiem tych, którzy są niewierzący, czyli tych, którzy są światem, w tym sensie, w jakim mówi Jan. To znaczy tych, dla których istotą, najważniejszą rzeczą jest pożądliwość ciała, pożądliwość ducha i pycha żywota. I tego, mówi Jan, należy się wystrzegać, ponieważ to wszystko, ten świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. I przemija kształt tego świata. I przyjdzie taki wiek, czyli wiek późniejszy, w którym Bogiem i Panem będzie już ktoś inny. Ponieważ to będzie era Mesjasza. A potem już będzie wieczność. Natomiast na dziś jest tak, że Bóg tego świata, to znaczy Bóg ludzi, którzy kierują się pożądliwością oczu, pożądliwością ciała i pychą żywota, on zasłania, oślepia ich oczy, żeby nie dostrzegali światła dobrej nowiny. Przeczytajmy sobie pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Fragment początkowy. Dlatego, że tam jest taki fragment, który też nie jest dokładnie przetłumaczony w naszych przekładach. Chodzi mi o werset 9, czyli Ewangelia Jana 1:9. Znamy Ewangelię Jana od początku. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I w rozdziale 9, kiedy jest mowa o tym, że Jan Chrzciciel przyszedł zaświadczyć o światłości. On nie był światłością, ale przyszedł zaświadczyć o światłości. I w wersecie 9 jest napisane: było światło prawdziwe, które oświetla każdego człowieka przychodzącego na świat. 1:9 Jana.
A powiedziałeś 9 rozdział.
1:9. Ewangelia Jana 1:9. Początek. Było światło prawdziwe, które oświetla każdego człowieka przychodzącego na świat. Każdy człowiek przychodzący na świat jest oświetlany światłem prawdziwym. Bóg tego świata próbuje zrobić coś takiego, żeby oślepić umysły niewierzących. Ponieważ On jest władcą tych, którzy kierują się uporem swojego serca i tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian na początku 1:18, oni tą prawdę, którą Bóg objawia w ich sercu, tłumią. I ci ludzie mają zaślepione serca, zaślepione oczy. Oni tego nie widzą. I dlatego, że tego nie widzą, to jest napisane, że oni dają się gubić. To nie jest tak, że Pan Bóg jednych oślepia, drugich nie oślepia, jednych zbawia, drugich nie zbawia, bo ma taką ochotę. Paweł, pisząc tutaj w tym fragmencie, że oni się dają gubić, odwołuje się do rozdziału 2 tego samego listu. I tam jest mowa o tym, że to jest werset 15 i przeczytam to z interlinii. Do pomazańca aromatem jesteśmy dla Boga wśród dających się zbawiać i wśród dających się gubić. I bardzo interesujące jest to, że nawet czytamy taki przypis, że to oznacza dobrowolne przyjmowanie czynności przez podmiot, a zatem nie zbawianych, lecz dobrowolnie przyjmujących zbawienie dokonywane przez Chrystusa. Czyli to są ludzie, którzy dają się zbawiać i są ludzie, którzy dają się gubić. Dlatego właśnie, że każdy człowiek dostał sumienie, że każdy jest oświetlany i każdy otrzymał taką możliwość, żeby przyjąć i dać się zbawić, albo odrzucić łaskę i dać się zgubić. Bóg nie jest kalwinistą. Paweł mówi, że ci ludzie giną, ponieważ dają się gubić. I dlatego Ewangelia jest zasłonięta przed nimi. Bo Bóg tego świata zaślepia ich umysły. I wtedy światło Ewangelii o chwale Chrystusa nim nie świeci. Paweł mówi dalej, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Chrystusa. Cokolwiek robimy, czy głosimy, czy mamy jakąś inną służbę dla Pana, nie dla siebie samych to robimy. I tak jak od początku Paweł pisze w tym fragmencie, widać, że to my jesteśmy tylko i wyłącznie naczyniem. My jesteśmy tylko i wyłącznie narzędziem. Cokolwiek dla Boga robimy. I tylko wtedy, kiedy mamy taką świadomość, i tylko wtedy, kiedy jesteśmy szczerzy, tylko wtedy, kiedy jesteśmy prawdziwi, to tylko wtedy to wszystko, co mówimy, będzie miało odpowiednią wagę i będzie potwierdzane tym, że Pan Bóg się będzie do tego przyznawał. Nie będzie to obciążone żadnym fałszem ani pragnieniem, że człowiek z ciała będzie próbował coś do Słowa Bożego dodać po to, żeby Panu Bogu pomóc w jakikolwiek sposób. Ponieważ jeżeli my chcemy Panu Bogu w jakikolwiek sposób pomóc, to stawiamy się właściwie jako Jego partnerzy, a nie jako Jego słudzy, jako Jego narzędzia. A to jest zasadnicza różnica. Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Ile razy będziemy przeżywać, bo będziemy przeżywać jeszcze raz, i jeszcze drugi raz, i jeszcze piąty, i dziesiąty, i setny, sytuację podobną. Będziemy uświadamiani przez Pana Boga po raz kolejny, że jesteśmy bardzo kruchym naczyniem. Będziemy uświadamiani przez Niego, że złożył pewien skarb w nas i że dopuścił do tego, dlatego właśnie, żeby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Dlatego, że człowiekowi w pewnym momencie może się zawsze wydawać, że on już zaczął Panu Bogu pomagać, że on już zaczyna coś móc. Bywa tak, że z czasem, kiedy służymy, mamy coraz więcej doświadczenia w różnych rzeczach i coraz więcej umiejętności. Te doświadczenie i te umiejętności powodują, że my zaczynamy myśleć o sobie samych w taki sposób, jakby ta moc zaczynała częściowo pochodzić od nas, bo my się częściowo podpieramy tym wszystkim, co jest naszym doświadczeniem i tak dalej. Jeżeli to się rozwinie, to biada nam, ponieważ to będzie oznaczało, że zaczynamy być już coraz bardziej profesjonalni, zaczynamy być coraz bardziej po ludzku sprawni. I w takich sytuacjach, jeżeli my zaczynamy działać z ciała, Pan Bóg zaczyna się wycofywać. I wtedy mocy już nie ma. Wtedy nadrabiamy to ludzką umiejętnością. I naprawdę wiele jest takich sytuacji, wiele takich miejsc, kiedy widać wyraźnie, że to, co się dzieje, czy to jest głoszenie słowa, czy to jest nauczanie, czy to jest usługiwanie, uwielbianie, że to jest po prostu coraz więcej profesjonalne, coraz bardziej z ciała i to jest dobre, to jest sprawne, ale w tym nie ma tego czegoś, co jest najważniejsze. W tym nie ma ducha, w tym nie ma mocy, w tym nie ma prawdy, bo Pan Bóg się do tego przestaje przyznawać. Tymczasem, jeżeli my mamy tą świadomość, że jesteśmy naczyniami glinianymi, jesteśmy naczyniami kruchymi, to Pan Bóg również troszczy się o to, żebyśmy, będąc tacy słabi, nie zostali wdeptani w ziemię. Dlatego zewsząd jesteśmy uciskani, Paweł pisze, ale nie jesteśmy pognębieni. Jesteśmy zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Jesteśmy prześladowani, ale nie opuszczeni. Jesteśmy powaleni, ale nie pokonani. I jeżeli nam się zdarza, że w tym momencie leżymy na ziemi plackiem, jeżeli nam się zdarza, że przyszedł na nas taki czas, że to jest dla nas już trudne, według ciała, do wytrzymania, to pamiętajmy o tym właśnie, że Pan Bóg nie dopuści do tego, żebyśmy zostali pokonani, chociaż na dzisiaj jesteśmy powoleni. Nie będziemy pognębieni, nie będziemy zakłopotani, jeżeli tylko będziemy pamiętać o najważniejszej rzeczy. Jesteś tylko naczyniem, jesteś tylko narzędziem. Jesteś w ręku Bożym. Jeżeli tak, to znaczy, że nie stanie ci się krzywda. I pamiętam, ja miałem takie sytuacje. Dobrze jest wtedy mieć koło siebie wierzących. Dobrze jest mieć koło siebie kogoś, kto nam wtedy powie blisko, jesteś w Bożym ręku. Bo diabeł nam już usiłuje wmówić, że to jest nieprawda. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przy to powiedziałem. I my wierzymy, dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi, wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. I Paweł przechodzi tu do innego wątku. On mówi tak. On oprócz tego, że pamiętajcie, że jesteście kruchym naczyniem, że jesteście w ręku Bożym, że jeżeli tak jest, to tak naprawdę nic wam się nie może stać, czego by po pierwsze Bóg nie widział, po drugie czego by nie kontrolował i na co nie znalazłby odpowiedzi w odpowiednim czasie. To dzieje się to ze względu na kogoś innego, dlatego że my służymy innym, my służymy Kościołowi, my służymy tym, do których idziemy i tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że to wszystko nie dzieje się dla nas. Ale oprócz tego wszystkiego, żebyśmy to wiedzieli, Pan Bóg mówi, pamiętajcie, żeby patrzeć do góry. Dlatego, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, wzbudzi nas i razem z wami przed sobą stawi. O czym Pan Paweł mówi, że razem z wami przed sobą stawi? O pochwyceniu przecież, prawda? Więc widząc to wszystko, pamiętajcie o tym, że przyjdzie taki dzień, kiedy Pan Jezus stawi wszystkich nas przed sobą. I Paweł jest gdzieś daleko, pisze do Koryntian, ale mówi, będziemy kiedyś w pewnym momencie razem. I przeczytam ten fragment, do którego on się tu odnosi. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Patrzcie do góry, bo przychodzi czas, przychodzi dzień, kiedy razem z nami, razem z wami będziemy stawieni przed Panem. I to się dzieje ze względu na was, żeby dziękczynienie obfitowało. To znaczy, jeżeli nawet my jesteśmy powaleni, to po pierwsze nie będziemy pokonani, a po drugie to się dzieje ze względu na tych, którzy będą dziękczynienie Bogu oddawać, będą chwałę Bogu oddawać za to, że Bóg zadziałał, za to, że kolejny raz okazał swoją wierność. I dzisiaj mogliśmy się modlić i dziękować za to, że Bóg kolejny raz okazał swoją wierność. A tydzień temu jeszcze byliśmy przybici, patrząc na to, w jaki sposób my jesteśmy słabi. I patrzcie, co to jest. Że tydzień wcześniej myśmy tego jeszcze nie widzieli. Tydzień wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Ale mogliśmy ufać Bogu, że On zrobi coś takiego, co będzie powodem dziękczynienia. Dlatego nie upadamy na duchu. Werset 16. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz zewnętrzny, wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Patrzcie w górę. Bo cokolwiek nam się dzieje na dzisiaj, to przynosi ten ucisk obfitość chwały, która będzie kiedyś wiekuista. Na zawsze. Ale pod warunkiem, i będziemy to wiedzieć, i będziemy o tym przekonani, i to nam będzie dodawać siły pod warunkiem, że nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I wiedzmy, że ten namiot, to nasze ciało, kruche właśnie, tak jak to naczynie, które jest naszym ziemskim mieszkaniem, gdy ono się rozpadnie, to mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, ale wieczny. Dlatego też w tym doczesnym ciele wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Czy Bóg nam zabrania wzdychać? Nie. Bóg to rozumie, że wzdychamy, dlatego że to jest ciało, które jest marne, ono jest kruche. Wzdychajmy, jeśli trzeba, wylewajmy serca, jeśli trzeba. Ale też pamiętajmy o tym, że jest dla nas coś przygotowane takiego, co już będzie niewzruszone, co już nie będzie bolało. To domostwo, które jest w niebie. Pod warunkiem, że będziemy przyobleczeni, a nie nazy, znalezieni. A kiedy będziemy znalezieni? Właśnie wtedy, kiedy staniemy wszyscy przed Panem i będziemy razem z Nim pochwyceni na obłokach. Albo wtedy, kiedy odwoła nas do siebie oczywiście, wcześniej. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To też jest normalne. Apostoł Paweł w innym liście, w liście do Rzymian, pisze taką rzecz w 8 rozdziale. To jest werset 18 i dalej. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Wolno nam wzdychać. Wolno nam to wszystko robić. To nie jest tak, że człowiek wierzący to jest człowiek, który jest bohaterem i jeżeli zacznie wzdychać, to znaczy, że ma za małą wiarę. Nie. Bóg nas rozumie. Bóg tu był w ciele. On to wie wszystko. I my sami wzdychamy, mimo że posiadamy zaczątek ducha, oczekując odkupienia ciała naszego, czyli oczekując zmartwychwstania. Znowu wracamy do tego momentu, kiedy wszyscy będziemy w nowych ciałach. Jeżeli w tej nadziei zbawieni jesteśmy, bo to jest nasza nadzieja. Nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, no bo przecież jeżeli ktoś coś widzi, to już nie jest dla niego nadzieja. A ponieważ to jest nadzieja, bo jeszcze tego nie widzi, to oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. I jeżeli duch wspiera nas w niemocy naszej, to czasem tak jest, że my nawet nie wiemy, o co się modlić, ale duch będzie wstawiał się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Jeżeli nam jest ciężko, jeżeli nie potrafimy czegoś wyrazić, jeżeli nie potrafimy się powiedzieć Bogu, o co nam chodzi, duch potrafi wstawiać się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Módlmy się wtedy. Dobrze jest mieć dar, w którym można się modlić w niewysłowionych westchnieniach. I dalej Paweł pisze, wracamy do 5 rozdziału, że tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy dalej oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jeżeli więc pełni ufności, jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy poza ciałem, Jemu się podobać. I to jest ostatnia rzecz, taki ostatni wątek, o której Paweł tu mówi. Jeżeli czekamy, jeżeli chcemy, pragniemy, wiemy, że czeka na nas coś, co będzie w niebie, to chcemy wyjść z ciała i mieszkać u Pana, bo to Paweł mówi, dla mnie lepiej by było, gdybym umarł i zamieszkał i był z Panem. Ale ze względu na was nie wiem, co wybrać. W liście do Filipian to pisze. Lepiej jest być z Panem. Tam już nie boli. Tam już jest wieczna radość. Tam już jest sam Pan. Lepiej by było. Ale póki co jesteśmy tu. Dlatego dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać, bo kiedyś staniemy przed sądem, czyli przed Trybunałem Chrystusowym, żeby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czyli pamiętamy o tym, że chcemy i dokładamy starań, żeby podobać się Panu. Dlatego, że odpowiemy za to wszystko, co tutaj robimy, co działamy. I te nasze uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe, zostaną kiedyś pokazane przed Trybunałem, publicznie. Jeżeli były odpuszczone, to zostały zapomniane. Jeżeli nie pokutowaliśmy, nie zdążyliśmy, zapomnieliśmy, prośmy Pana, żeby nam przypomniał. Jeżeli nam przypomni, to wtedy one zostaną zapomniane i nie zostaną przez nikogo już nigdy obejrzane. Ale jeżeli chcemy się Panu podobać, to pamiętajmy o tym, żeby chodzić przed Nim w czystości i te rzeczy na bieżąco wyznawać, jeżeli tylko Pan nam o czymś przypomni. Bóg jest dobry, Bóg pamięta, Bóg widzi, Bóg nas takimi stworzył, złożył w nas to wszystko i wie doskonale, że jesteśmy naczyniami, które są kruche. I po to nas stworzył takimi, i po to nam to wszystko dał, i po to nam czasem pokazuje tą naszą straszną słabość, żeby nam pokazać, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Niego. Żebyśmy się za daleko nie zapędzili i żebyśmy przypadkiem nie zaczęli myśleć o sobie jako o ludziach, którzy coś mogą i którzy są specjalistami w jakiejś tam dziedzinie według ciała. I pamiętajmy o tym, że jest coś, co jest przed nami, jest coś, co jest powyżej nas. I to coś jest naszą nadzieją. To coś jest naszą przyszłością. I wtedy już nie będziemy wzdychać, wtedy już nie będzie nas boleć. Ale chciejmy i bądźmy naprawdę wierni Bogu, bo tylko wtedy zostaniemy znalezieni, obleczeni, a nie nazy. I nie będziemy musieli się wstydzić przy Jego przyjściu, jak jest napisane. Amen.